Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studio dziś Marek Rutka, członek Rady Mediów Narodowych, z którym rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Wierzy pan w Yeti?
Trudno powiedzieć, to wiara. Ja już chyba wyrosłem.
Tak pytam dlatego, że ustawa medialna, projekt ustawy medialnej trochę jak Yeti. No miał być, ale nikt go nie widział.
O.
Przynajmniej na zewnątrz rządu chociażby.
No to prawda, że to nie jest najbardziej taki jawny projekt ustawy, aczkolwiek jest po konsultacjach społecznych, czeka na wdrożenie, jeśli mówimy o stałym komitecie Rady Ministrów, na przedłożenie temu komitetowi, na dalsze procedowanie, ale faktycznie prace nad tą ustawą, nad nową ustawą medialną trwają dość długo.
Mechanizm wsparcia mediów publicznych nie jest jeszcze przesądzony. Resort finansów przedstawia inny pogląd od zawartego w projekcie ustawy. Tak minister Marta Cienkowska, minister kultury, mówiła na spotkaniu z dziennikarzami. Nie ma zgody wewnątrz koalicji co do tego, jak te zapisy mają wyglądać ostatecznie? Projekt, przepraszam jeszcze, żeby słuchacze zrozumieli i mieli wiedzę, miał trafić tak naprawdę według różnych zapowiedzi jeszcze przed sejmowymi wakacjami. To się nie udało.
To prawda. W przypadku wielu ustaw tym największym problemem czy elementem, który wymaga najwięcej konsultacji i uzgodnień, to są kwestie finansowe. I tutaj jest tak samo. To znaczy chodzi o zagwarantowanie mediom publicznym stabilnego finansowania ze środków budżetowych, bo ta ustawa między innymi zakłada zniesienie abonamentu.
Abonamentu, tak. Także likwidację Rady Mediów Narodowych.
Tak, to prawda.
To jeszcze do tego za chwilę przejdziemy. Takie były przymiarki, takie głosy dochodziły, że mniej więcej na poziomie 2,5 miliarda złotych ma być to stałe finansowanie dla mediów publicznych zapewnione. Nie stać nas na to?
Myślę, że stać, tylko że no, sytuacja budżetowa jest napięta i negocjacje z ministrem finansów nigdy nie należą do łatwych. Można powiedzieć, że ta strona resortu kultury chciałaby jak najwięcej środków, czyli właśnie około 2 miliardy 600 milionów rocznie. Natomiast minister finansów chciałby tą kwotę zmniejszyć.
A jak bardzo? Ma pan jakieś informacje?
Znaczy, znając życie minister finansów, pewnie bardzo.
Jak najbardziej.
Jasne.
Trochę mam déjà vu, bo kilka miesięcy temu, pół roku temu w zasadzie się spotykaliśmy i prowadziliśmy podobną rozmowę. Wtedy było chyba trochę więcej optymizmu. Na zasadzie lada moment ten projekt trafi, będzie dyskutowany w parlamencie, potem trafi do Senatu. Wiadomo, że ostatecznie trafi na biurko prezydenta Karola Nawrockiego. No ale optymizmu nie ma chyba co do tego, czy będzie pan prezydent chciał ten projekt podpisać. Jako szef Komisji Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Środków Przekazu muszę wiedzieć, kiedy do Sejmu trafią projekty o kluczowym znaczeniu, dlatego zapytałem premiera o ustawę medialną. W odpowiedzi usłyszałem, że trzeba czekać na okienko pogodowe. Tak poseł Piotr Adamowicz mówił press-serwisowi, magazynowi Press. Jaka pogoda jest potrzebna, żeby ustawa medialna mogła być procedowana?
Wydaje się, że to...
Jaka pogoda polityczna.
No właśnie, ale też wiele zależy od tej pogody politycznej, jak pan redaktor to nazwał, w Pałacu Prezydenckim. To znaczy na końcu, bo Sejm, Senat mogą mocno długo pracować nad ustawą. Nie jest tajemnicą, że w toku prac sejmowych czy senackich będzie zgłaszanych wiele poprawek do tej ustawy. Zobaczymy, które by się ostatecznie obroniły. Ale na samym końcu jest biurko pana prezydenta. No i ten podpis, który na dzisiaj jest bardzo niepewny, bo do wczoraj pan prezydent zawetował ponad 41 ustaw i tak sądzę, to środowisko też pana prezydenta jakby wychodzi z założenia, że im gorzej w mediach, tym lepiej dla tego środowiska pana prezydenta. W związku z tym ja nie mam zbyt wielkiej wiary, że prezydent tą ustawę podpisze. Może musimy, myślę, że po wakacjach taka dyskusja też w ramach koalicji rządzącej będzie, czy ta ustawa, czy tą ustawę będziemy teraz procedować, bo to jest ważne pytanie, no bo mieliśmy kilka podejść do różnych ustaw. Coraz bardziej one były okrojone z tych elementów, które prezydentowi się nie podobały, a na końcu i tak nie było podpisu. W związku z tym to też nie o to chodzi.
Ale też z drugiej strony nie było czego podpisać, bo nic na biurko prezydenta
tak,
nie trafiło.
Tak, ale też no, nie możemy doprowadzić do sytuacji, że będzie to jakiś taki potworek legislacyjny, który będzie zawierał niewiele elementów z tej pierwotnej wersji ustawy, więc może za jakiś czas trzeba sobie po prostu odpowiedzieć na to pytanie, czy z tym prezydentem w taką sytuacją w Sejmie, to znaczy, że dzisiaj koalicja nie ma możliwości odrzucenia weta prezydenta. Czy to jest ten moment, żeby tę ustawę procedować?
Czym się zajmujecie teraz w Radzie Mediów Narodowych?
I 25, i 26 rok to był czas naprawdę sporej pracy w Radzie Mediów Narodowych, ponieważ powołaliśmy w każdej z oddziałów Telewizji Polskiej czy Polskiego Radia nowe rady programowe oraz rady nadzorcze w rozgłośniach regionalnych Polskiego Radia, w Polskiej Agencji Prasowej.
Ale ten proces się zakończył już.
Tak, on się zakończył. To był proces dość złożony, ale pragnę zwrócić uwagę, że po raz pierwszy w historii Rady Mediów Narodowych, która istnieje od dekady, wprowadziliśmy zasadę, że do rad nadzorczych nie wybieramy członków partii politycznych czy osób właśnie z jakimiś legitymacjami politycznymi czy rekomendacją jakiejkolwiek partii politycznej. Także rady nadzorcze.
I to się udało?
Tak, to się udało. Rady nadzorcze we wszystkich mediach, także i w Radiu Gdańsk, są odpolitycznione. Nie ma już takich sytuacji, że są to pracownicy chociażby biur poselskich, czy pracownicy z klucza politycznego, którzy też pracowali na przykład w Urzędzie Wojewódzkim. Takich sytuacji już nie ma i tego żeśmy bardzo mocno przestrzegali. Każdy z kandydatów był przez nas, można być przepytywany, żeby nie powiedzieć przesłuchiwany pod kątem właśnie przynależności partyjnej.
I okej, ten proces się zakończył. Tak. I czym dalej się zajmujecie w Radzie Mediów Narodowych, która zresztą przeznaczona jest do likwidacji docelowo z mocy tej ustawy, która dokładnie jest jak Yeti, której nikt nie widział. No tak dokładnie. Trochę używam skrótów myślowych.
Dokładnie. No teraz po tych, można powiedzieć, wakacjach też sejmowych będziemy na pewno dokonywać pewnych korekt w radach programowych, rozgłośni. Mieliśmy też taką, nazwijmy to korektę, w Radzie Programowej Radia Gdańsk i żeśmy doprowadzili do usunięcia osoby, która została skazana prawomocnym wyrokiem, która była desygnowana przez największą partię opozycyjną i dla takich osób na pewno nie ma miejsc w radach programowych mediów publicznych.
Wracając, czy trzymając się różnych kłopotów z prawem, to Sejm wyraził zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla, przewodniczącego Rady Mediów Narodowych. O to wnioskowała Prokuratura Europejska. Równocześnie Sejm się nie zgodził na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Wojciecha Króla. Tam były wątpliwości dotyczące tego, co przygotowała Prokuratura Europejska we wniosku. No i tam rzeczywiście sporo nieścisłości było. To jest kłopot dla Rady Mediów Narodowych w jakimś wymiarze, chociażby wizerunkowym?
Wizerunkowym, no z pewnością nie jest to sytuacja komfortowa, natomiast w żaden sposób nie wpływa na pracę Rady Mediów Narodowych. Ja się przysłuchiwałem obradom Komisji Regulaminowej, która opiniowała decyzję o uchyleniu immunitetu panu przewodniczącemu. Ja w minionej kadencji byłem członkiem tejże komisji regulaminowej. Muszę powiedzieć, bardzo mocno mnie zdziwiło, że pani prokurator europejska, pani Laura Kövesi, nie przedstawiła wniosku i materiału dowodowego. Tak, powiedziała, że można powiedzieć, że on jest tak tajny, że nie mogę o nim mówić. No ale no jak można głosować nad czymś, co jest tak tajne? Oczywiście członkowie komisji mogli się zapoznać, ale opinia publiczna nie. I według mnie powinno być to transparentne. To znaczy, jeśli są dowody niezbite, no to trzeba się z tymi dowodami zmierzyć. Natomiast jeśli to się opiera na zeznaniach jednego, nieco skruszonego człowieka, który przebywa w areszcie, to wydaje mi się, że to jest no, pewnego rodzaju nadużycie.
I na tym ten temat zakończmy. Korzysta pan ze sztucznej inteligencji?
Tak, staram się. Niezbyt często. Czasami z takich względów bym powiedział ciekawości. Na aha, ile ta sztuczna inteligencja się nauczyła pewnych rzeczy, no bo to jest ciągle algorytm, to znaczy to pojęcie inteligencja jest pojęciem na wyrost, bo inteligencja zawiera w sobie też element emocji, chociażby jakichś uczuć. Natomiast no tutaj ten algorytm jest karmiony tym, co tej inteligencji, można powiedzieć, zapodamy. W związku z tym to jest obarczone dużym ryzykiem, dużym błędem.
Ja osobiście bym to tłumaczył jako sztuczny wywiad. Artificial Intelligence, ale to zostawmy. 2 sierpnia wszedł w życie AI Act, prawo Unii Europejskiej. Wynika z niego to, że firmy, instytucje będą musiały oznaczać swoje przekazy jako wygenerowane przez sztuczną inteligencję, jeżeli w taki sposób zostały one wygenerowane, to coś zmieni na dłuższą metę? Nabiera się pan czasami na różne rzeczy w internecie?
To znaczy staram się nie nabierać. Jeśli coś faktycznie wzbudza moje duże wątpliwości, to staram się to sprawdzać. Też jakby nie klikać we wszystko, nie wierzyć we wszystko, zwracać uwagę na pewno na szczegóły. Na pewno ta sztuczna inteligencja się bardzo mocno rozwija, ale jeśli zwrócimy uwagę na różnego rodzaju filmikach, na pewne szczegóły, które są niezgodne z prawami fizyki, to pozwoli nam to, czy pozwala nam to bardzo często zidentyfikować coś, co nie jest prawdą.
Ale wie pan, że ludzie często po prostu nie zastanawiają się i bezwiednie oglądają różne rzeczy i potem dochodzi do różnych błędnych przekonań.
Tak. No, tak jak mieliśmy ostatnio plakaty przez jedną z partii politycznych, które zachęcały do udziału skądinąd dobrze w obchodach 1 sierpnia. I jeden z posłów opozycyjnych, przywódca dużej partii opozycyjnej na koszulce.
O Sławomirze Mentzenie mówimy.
Tak, mówimy o panu Mentzenie, który miał wizerunek na koszulce zburzonej Warszawy z Pałacem Kultury, który został zbudowany 8 lat po wojnie. To pokazuje, że gdzieś tej inteligencji zabrakło. Nie sztucznej, tylko tej fizycznej, ludzkiej zabrakło. Ale zdarza się.
Zbliża się rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Jak pan ocenia pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego?
Pewnie trudno było się spodziewać, że będziemy tęsknić za prezydentem Dudą. To nie jest tak, że w pełni tęsknię za prezydentem Dudą. Ale pan prezydent Nawrocki pokazał nowy wymiar prezydentury, który tak bardzo tęskni za wprowadzeniem w Polsce systemu prezydenckiego, który jest niezgodny z konstytucją. Prezydent sobie uzurpuje prawa, których nie ma. Mówimy chociażby o braku zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy nadużywa tego prawa, nagina, delikatnie mówiąc, kiedyś było takie określenie jak falandyzacja prawa i prezydent to stosuje w całej rozciągłości. Tak jak powiedziałem, takim znakiem rozpoznawczym na pewno są weta i ten wetomat prezydenta, który też doprowadza do sytuacji takiej, że dzisiaj płacimy więcej za paliwo na stacjach benzynowych, bo nie zgodził się na to, aby opodatkować koncerny paliwowe od ponad wymiarowych zysków, a te pieniądze można byłoby przeznaczyć na dopłaty do coraz droższego paliwa.
Trochę pan ubiega to, co chciałem zapytać, bo pan też jest ekonomistą z wykształcenia i właśnie o te wysokie ceny paliw chciałem na koniec naszej rozmowy, bo czas nam powoli ubiega, pana dopytać. Co rząd może teraz aktualnie zrobić z tą sytuacją? Mamy wakacje, 8 zł za litr, 95 nawet, to jest może 8 nie, ale prawie 8. To jest cena, którą trzeba ponosić. Dziennik Gazeta Prawna zapytał Polaków, jak oceniają rząd, czy robi wystarczająco dużo w tej materii. 54% ponad ankietowanych uznało, że nie. Co by pan doradzał jako ekonomista w tej sytuacji?
Tutaj oprócz ekonomii jest jeszcze oczywiście polityka, ale rząd zapowiedział, że na dwa ostatnie tygodnie wakacji te ceny będą obniżone, ale to trzeba pamiętać, że to się dzieje z naszych pieniędzy. To znaczy, jeśli zmniejszamy wpływy chociażby podatkowe, to gdzieś musimy komuś, że tak powiem, zabrać albo nie dać. To jest problem tej sytuacji geopolitycznej, do której doprowadził prezydent Trump, wywołując wojnę i kryzys w rejonie Zatoki Perskiej. To doprowadzi do gwałtownego wzrostu cen paliw, ale przede wszystkim do utraty, można powiedzieć, wiary w tą największą do niedawna demokrację, która wywołuje wojny, konflikty, które dotykają, można powiedzieć, całego świata, bo to nie tylko tamtego obszaru.
Ale te wysokie ceny paliw zaraz przełożą się na podwyżki cen żywności, chociażby transport jest jednym z kluczowych elementów.
Oczywiście, że tak.
Który kształtuje.
To jest system naczyń połączonych. To znaczy, to jest odwleczone w czasie, natomiast te podwyżki na pewno nastąpią. I co jest też istotne, że prędzej czy później oczywiście te ceny paliw spadną, ale nie wierzyłbym w to, aby te ceny, które pójdą w górę innych produktów, usług, żeby one zmalały. I to jest czynnik na pewno też inflacjotwórczy. O tym też trzeba pamiętać, chociaż dzisiaj mamy faktycznie bardzo niską inflację, bo to jest na poziomie 3%
za czasów rządu. W porównaniu do tego, co było jeszcze nie tak
dokładnie
dawno. Tak.
6 lat temu za czasów rządu Mateusza Morawieckiego to było 15,6%, więc jest dobrze, ale to nie znaczy, że należy to psuć.
Pytanie, czy wyborcy to zrozumieją i czy ta sytuacja będzie sprzyjać dzisiejszym rządzącym w nadchodzącym roku, a nadchodzący rok to rok wyborczy.
Można apelować do prezydenta Nawrockiego, aby zadzwonił do swojego przyjaciela, czyli prezydenta Trumpa, i po prostu mu powiedział: skończ tą wojnę.
I na tym my skończymy z kolei naszą rozmowę, bo czas tam upłynął. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję, dobrego dnia.
Gość Radia Gdańsk.